Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Dzień dobry. Szelest sukien, gwar rozmów, muzyka, czasem śpiewana, a czasem instrumentalna, ciche flirty, a czasem głośne dyskusje, między innymi o muzyce, o literaturze, czy nawet o przyszłości ojczyzny. Tak możemy wyobrazić sobie atmosferę panującą w dawnym muzycznym XIX-wiecznym salonie, do którego spróbujemy dziś przenieść się wspólnie z muzykolożką dr Małgorzatą Sułek z Akademii Muzycznej w Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy ten mój zaimprowizowany opis w pani odczuciu odpowiada temu, jak mógł wyglądać taki XIX-wieczny salon?
Jak najbardziej, bo rzeczywiście ten szelest sukien był słyszalny, ten gwar rozmów także. I ta przestrzeń salonu była właśnie taką przestrzenią, gdzie bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy się działo.
Trudno jest rozmawiać o salonie, bo trudno nawet znaleźć dla niego jedną definicję. Chociażby profesor Magdalena Dziadek pisze, że salon muzyczny to zjawisko, które wymyka się jednoznacznej definicji, gdyż występował w różnych przenikających się odmianach, reprezentował różne poziomy świadomości muzycznej swoich gospodarzy i pełnił różne funkcje, bardziej prywatne i bardziej publiczne. My spróbujemy o tych różnych obliczach salonu państwu dziś opowiedzieć. Pani na przykład zatytułowała jeden ze swoich artykułów Parnas czy Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. To dwa określenia, które pani zdaniem najlepiej odpowiadają temu, czym był dawny muzyczny salon?
Akurat tytuł mojego artykułu był dość przewrotny, ale myślę, że też oddaje to, co się w tej przestrzeni salonu rzeczywiście wydarzało. Parnas dlatego, że salon gromadził ludzi niezwykle utalentowanych, niezwykle zdolnych, którzy mieli coś ciekawego do pokazania, do powiedzenia. Gromadził artystów, gromadził naukowców, gromadził osoby żywo zainteresowane sztuką i nauką w rozlicznych ich wymiarach. A z drugiej strony było to też miejsce, gdzie nie zawsze każdy mógł się dostać. W związku z czym to były też takie kręgi koteryjne, gdzie też trzeba było jakoś wkupić się w łaski osób, które w danej przestrzeni salonowej po prostu przebywały. Więc z jednej strony Parnas, a z drugiej nierzadko Towarzystwo Wzajemnej Adoracji.
Bardzo często było tak, że jednak muzyka, sztuka, literatura schodziły na dalszy plan właśnie względem tych różnych towarzyskich funkcji, jakie salony spełniały, prawda?
Dzisiaj głównie wyobrażamy sobie salon jako to miejsce, gdzie słuchacze obserwują to, co dzieje się przy jakimś instrumencie, słuchają z zainteresowaniem muzyka, który prezentuje swój talent, czy to właśnie grając na jakimś instrumencie, czy też właśnie współtowarzysząc komuś, kto, załóżmy, improwizuje jakiś wiersz. Natomiast salon był taką przestrzenią pół prywatną i pół publiczną. Wiadomo, że spotkania salonowe odbywały się w prywatnych domach, w posiadłościach, w siedzibach osób, które coś w środowisku artystycznym czy naukowym znaczyły. Natomiast oczywiście poza domownikami pojawiali się na salonach także ich rozliczni bywalcy, których niekoniecznie przyciągnęła do tego miejsca jakaś podzielana z gospodarzami pasja artystyczna, więc też w przestrzeni salonu no nierzadko można było znaleźć panny na wydaniu, które też prezentując większe bądź mniejsze zdolności, chociażby w zakresie gry na instrumencie, szukały męża, albo można było też znaleźć łowców posagów. Więc też to była taka przestrzeń, gdzie nawiązywano rozliczne relacje o przeróżnym charakterze, koligacono też osoby, więc była to przestrzeń, gdzie warto było się znaleźć nie tylko z uwagi na pasje artystyczne, ale także na inne bardzo ważne życiowe sprawy.
My jednak dziś skupimy się właśnie na tym artystycznym wymiarze XIX-wiecznego salonu, konkretniej na muzycznym życiu, które toczyło się właśnie w salonach. Cofnijmy się jednak do samego początku. Czy źródeł tego, co w XIX wieku, czy dziś nazywamy salonem, można szukać aż w starożytności?
Jak najbardziej. Starożytne akademie, starożytne licea, filozofowie, którzy skupiali wokół siebie swoich uczniów, którzy byli oczywiście zainteresowani rozmową o sztuce, o nauce, to właśnie zjawisko ma korzenie już antyczne. Oczywiście ono w różnych kształtach było potem przejmowane przez kolejne epoki i tak na przykład świadectwem zainteresowania uprawianiem takiej refleksji o sztuce, a także oczywiście funkcjonowania w orbicie sztuki, są także publikacje humanistów włoskich, żeby wspomnieć chociażby Baldassare Castiglioniego. Jego książka o dworzaninie jest też takim świadectwem prowadzenia dysput na przeróżne tematy. W późniejszych czasach tutaj oczywiście przodowali Francuzi, natomiast też można powiedzieć za sprawą Włochów, ponieważ pierwszy taki salon w prawdziwym tego słowa znaczeniu stworzyła Catherine de Vivonne, która była Włoszką, była ona żoną markiza Charlesa de Rambouillet i ona też w proteście wobec tego, co działo się na dworze francuskiego króla Henryka IV, stwierdziła, że należy zorganizować niejako konkurencję tych rozrywek, które były proponowane na francuskim dworze i w swojej posiadłości zaczęła organizować spotkania, na które zapraszała naprawdę wybitnych francuskich artystów, między innymi bywał u markizy de Rambouillet sam Pierre Corneille i tam właśnie podejmowano bardziej wyrafinowane, wyszukane, finezyjne tematy i oddawano się rozrywkom, które zaspokajały estetyczne gusta i potrzeby markizy de Rambouillet. Ta idea salonów, ona funkcjonowała na początku w kręgach arystokracji, która po prostu mogła sobie pozwolić na uprawianie sztuki, na cieszenie się sztuką w rozlicznych jej wymiarach, w tym także na dyskusję o sztuce. Natomiast XIX wiek, w momencie, kiedy wzrasta też znaczenie mieszczaństwa, to jest ten czas, kiedy poza oczywiście funkcjonowaniem salonów arystokratycznych, pojawiają się salony na przykład bogatego mieszczaństwa. Zasadniczo było tak, że arystokracja trzymała się z arystokracją, natomiast mieszczaństwo z mieszczaństwem, ale nie była też wykluczona taka możliwość, że ktoś, kto miał coś do zaoferowania tej zgromadzonej w danym miejscu publiczności salonowej, nie mógł wejść na te salony, chociaż nie reprezentował konkretnej warstwy społecznej. I tutaj za przykład można też podać chociażby prowadzony przez Moniuszków salon w Wilnie, gdzie Stanisław Moniuszko, aczkolwiek wiadomo, że Wilno wówczas było miejscowością dość prowincjonalną po różnych wydarzeniach o charakterze politycznym i w związku z tym też krąg osób wykształconych, reprezentujących konkretną warstwę społeczną też był ograniczony i też wielu profesjonalnych muzyków i artystów odpłynęło z Wilna wówczas do innych ośrodków, w tym między innymi do Warszawy. Natomiast salon prowadzony przez Moniuszków słynął z tego, że po prostu zapraszał na swoje podwoje także artystów, którzy byli amatorami, którzy nie reprezentowali ziemiaństwa, więc można powiedzieć, że te idee demokratyczne już zaznaczyły się, jeśli chodzi o działalność Moniuszki w Wilnie.
Wspomniała pani o muzykach amatorach i to chyba zawsze było tak, że salony były przestrzeniami, w których funkcjonowali obok siebie artyści profesjonalni, zawodowi i właśnie amatorzy.
Rzeczywiście jest tak, że w salonie pojawiali się, gdy już mówimy o salonach typowo muzycznych, i amatorzy, i profesjonaliści. Oczywiście ma to związek też z tym, że osoby prowadzące tego rodzaju salony też dysponowały talentami artystycznymi o różnej skali. W związku z czym to też było spotkanie o charakterze czasem bardziej prywatnym, czasem bardziej oficjalnym. No, oczywiście zabiegano o udział w takim wydarzeniu wielkich nazwisk i często bywało tak, że dany artysta, gdy przybywał w danym mieście, dając jakieś koncerty, jednocześnie były podejmowane pewne zabiegi o to, by zgodził się dać jeszcze dodatkowy występ w przestrzeni jakiegoś konkretnego salonu. I to też znajduje swoje odzwierciedlenie w twórczości salonowej, która była publikowana w tamtych wiekach, że obok naprawdę wyrafinowanych kompozycji, które były efektem pracy twórczej, chociażby Chopina, Schumana, Lista, pojawiają się kompozycje twórców, których nazwiska właściwie nie funkcjonują w dzisiejszym obiegu artystycznym i koncertowym. Więc tak samo jak artyści, którzy na te salony przybywali i na nich prezentowali swoje umiejętności, tak samo też twórczość, która jest efektem funkcjonowania salonów przez ten czas, jest także zróżnicowana. Od naprawdę wirtuozowskich kompozycji po utwory bardzo, bardzo amatorskie i proste.
O repertuarze salonowym jeszcze porozmawiamy, ale ja chciałabym skupić się teraz na ziemiach polskich. Czy można powiedzieć, że prekursorem tego, co nazywano później salonem muzycznym, był sam król Stanisław August Poniatowski?
Za taki prototyp polskich spotkań salonowych uchodzą tak zwane obiady czwartkowe, które organizował król Stanisław August Poniatowski w sali marmurowej w Zamku Królewskim w Warszawie. Natomiast mało kto wie, że król bardzo lubił sobie dzielić te spotkania, można powiedzieć je bardziej tak ukierunkowywać i profesjonalizować. I dlatego poza chyba najbardziej znanymi obiadami czwartkowymi, wiemy też, że organizował obiady środowe przeznaczone dla reprezentantów sztuk plastycznych. Były to obiady zwane malarskimi i architektonicznymi. Więc też król cenił sobie rozprawianie o sztuce w kręgu takim bardziej kameralnym. Natomiast oczywiście to, co się działo na dworze królewskim, to od razu promieniowało także na inne ważne ośrodki, między innymi, żeby wspomnieć działalność Czartoryskich, czy w Puławach, czy w Pałacu Błękitnym, czy też u Radziwiłłów w Nieświeżu, Lubomirskich w Łańcucie. Tutaj właściwie co większy ród, który mógł sobie pozwolić na raczenie się sztuką, to w ślad za królem takie działania podejmował. Więc tutaj ta idea tych spotkań promieniowała. Co prawda nie mamy informacji o tym, żeby król organizował odrębne spotkania przeznaczone wyłącznie dla muzyków, aczkolwiek wiemy, że Stanisław August Poniatowski był władcą, który też bardzo cenił sobie twórczość muzyczną, więc też nie jest wykluczone, że muzycy tych spotkań swoją obecnością także nie uświetniali i swoją grą. Natomiast oczywiście nie możemy tego w tej chwili jednoznacznie stwierdzić.
Wspomniała pani o tych dworach magnackich. To chyba jest istotne, że choć salony kojarzą nam się przede wszystkim z tymi dużymi ośrodkami miejskimi, to bywały i te prowincjonalne, właśnie związane z majątkami arystokratów, ale także po prostu z mniejszymi ośrodkami miejskimi. To nie tylko Warszawa, Lwów, Wilno i Kraków, prawda?
Oczywiście, że tak. Tutaj zdecydowanie ci przedstawiciele magnaterii, oni nawet posiadali własne kapele wykonujące muzykę, więc ci czołowi przedstawiciele arystokracji otaczali się tego rodzaju ludźmi, w związku z czym też można powiedzieć, że refleksja na temat sztuki, w tym sztuki muzycznej, na tych dworach także funkcjonowała. Do tego wiadomo, że niektórzy z reprezentantów arystokracji sami twórczość artystyczną uprawiali, żeby wspomnieć na przykład Wacława Żywuskiego czy Urszulę Radziwiłłową, więc też nie jest wykluczone, że w ślad za ich działalnością o charakterze akurat literackim szły także tego rodzaju spotkania salonowe.
No właśnie, bo salony muzyczne, salony literackie, salony towarzyskie, to właściwie są takie określenia, które można stosować często wymiennie. Chyba było tak, że przede wszystkim chodziło o okazję do spotkania i do rozmowy, A jeśli temu towarzyszyła na przykład muzyka, to tylko lepiej.
Zgadza się, tak rzeczywiście było, natomiast też możemy powiedzieć, że nastąpiła pewna profesjonalizacja w zakresie tego życia salonowego, chociażby za sprawą profesji gospodarza albo gospodyni danego salonu. I tak na przykład wiemy, że wydawcy muzyczni, jak na przykład Felix Gebetner, Gustav Zenewelt, czy też, żeby przenieść się do Kijowa, Antoni Kocipiński, czy Leon Idzikowski, oni też organizowali takie spotkania o charakterze muzycznym już dlatego, że ich salony były też taką przestrzenią, gdzie prezentowano nowe kompozycje muzyczne, chociażby po to, żeby zaciekawić wydawców, czyli gospodarzy tych salonów, konkretnym utworem i skłonić ich do publikacji takiegoż utworu w ich oficynach wydawniczych. Więc taka profesjonalizacja zdecydowanie nastąpiła. Oczywiście też salony prowadzili znakomici kompozytorzy, jak chociażby Stanisław Moniuszko, wspomniany przeze mnie przed chwilą. Ponadto też Apolinary Kącki, genialny skrzypek związany z Warszawskim Instytutem Muzycznym, gdzie oczywiście w pierwszej kolejności zapraszano do ich salonów muzyków, bo to była profesja najbliższa tym artystom. Natomiast wiadomo, że poza muzykami także nierzadko w tej przestrzeni salonu pojawiali się reprezentanci innych sztuk.
A jeśli chodzi o salonowy savoir-vivre, to czy istniały takie skodyfikowane wręcz zasady, którymi musieli kierować się bywalcy salonów?
Przede wszystkim trzeba było wiedzieć, kiedy należy się do kogoś wybrać. I też w określonych miastach na porządku dziennym była wiedza na temat tego, kto kiedy przyjmuje. Że w poniedziałek spotkania salonowe są otwarte akurat w tym domu, natomiast we wtorek u kogoś innego. Więc ten dzień był stały. I tutaj ci gospodarze salonów trzymali się sztywno tego planu. Do tego wiadomo było, że te spotkania salonowe, w zależności od tego, o której godzinie się na nie ktoś wybierze, to będą przebiegać w taki, a nie w inny sposób. Więc też na przykład nie odwiedzano już kogoś po godzinie na przykład 22, bo tego rodzaju spotkania były już zarezerwowane chociażby dla osób najbliższych. Wiadomo było też, że podczas postu, adwentu nie organizowano na przykład takich spotkań z tańcami. Oczywiście tutaj też gospodarze oferowali menu, chociażby drobny poczęstunek, czasami bardziej wykwintnym, oczywiście w zależności od wydarzenia, które miało miejsce, poczęstunek, napoje, więc to też było jednocześnie, zwłaszcza dla artystów, którzy nierzadko przymierali głodem, to była sposobność, żeby też posilić swoje nadwątlone siły.
Żurfik, fiksy, fajfy, rauty, też specyficzne słownictwo wiązało się z tym salonowym życiem.
Ono oczywiście przeniknęło do nas z różnych środowisk i na przykład słynne fajfy, to była tradycja zapożyczona tutaj od Anglików, którzy lubowali się w zwyczajach picia herbaty. I też oczywiście w zależności od preferencji gospodarzy salonów i upodobań do danej kultury, też to słownictwo tutaj przenikało. Oczywiście też trzeba było się ubrać na salon odpowiednio i nierzadko też toalety, w których prezentowały się damy na salonach, były potem pokazywane w prasie codziennej, oczywiście inspirując też modę panującą w XIX wieku.
No właśnie, to bardzo istotne nie tylko kto na salonach bywał, ale też kto te spotkania organizował. Mówimy o gospodarzach, ale bardzo ważne w tym kontekście były gospodynie. To bardzo często kobiety właśnie, arystokratki, bogate mieszczanki organizowały te spotkania, dbały w pewnym sensie o rozwój życia kulturalnego danej społeczności. Czy salony to była taka przestrzeń, w której kobiety mogły nie tylko rozwijać swoje talenty, ale także zajmować ważniejsze pozycje niż w tych przestrzeniach typowo publicznych tamtych czasów. Słowem, czy istnienie salonów sprzyjało emancypacji?
Na pewno istnienie salonów sprzyjało emancypacji, ale też musimy uzmysłowić sobie jedną rzecz, że właściwie było to zjawisko, które było organizowane w głównej mierze przez kobiety dla mężczyzn. Z uwagi na to, że kobiety miały ograniczone możliwości edukowania się, w związku z czym też ta inicjatywa salonów bardzo często była dla nich także bardzo rozwijająca poznawczo, dlatego że one, mając wpływ na to, kto zostanie zaproszony, kto będzie gościem takiego salonowego spotkania, mogły też poszerzać swoją wiedzę, uzupełniać swoje braki w różnych zakresach i po prostu się kształcić. Dlatego też oczywiście nadużyciem jest mówienie o tym, że gospodynie salonów były pierwszymi emancypantkami czy feministkami, bo tak jak już wspomniałam, zazwyczaj jednak no, tutaj wśród tych profesjonalnych muzyków, którzy byli zapraszani na salony, dominowali mężczyźni. Aczkolwiek też niewątpliwie kobiety tutaj odgrywały rolę takich, można powiedzieć, menedżerek i chyba w tym zakresie to zjawisko jest istotniejsze, jeśli chodzi o powstanie, kreowanie funkcji menedżera, kogoś, kto ma rozległe kontakty, kto jest w stanie osoby posiadające podobne zainteresowania, pasje ze sobą jakby skojarzyć, więc niewątpliwie tutaj te gospodynie salonowe odgrywały tę ważną rolę. Co więcej, nierzadko one stawały się muzami artystów, żeby wspomnieć chociażby o Marii Kalergis i jej roli, którą odegrała w życiu Cypriana Kamila Norwida chociażby. Więc też one zajmowały się wszystkimi aspektami, można powiedzieć dzisiaj prozaicznymi, czyli właśnie organizacją takich wydarzeń od tej strony nawet gastronomicznej, od strony obmyślenia programu takiego wydarzenia, zaproszenia odpowiednich ludzi. Więc myślę, że chyba też w istotnym stopniu gospodynie, aczkolwiek wiadomo, że nie tylko panie organizowały takie spotkania, ale myślenie o tych twórcach spotkań salonowych jako o pierwszych agentach, menadżerach jest też niezwykle ważne.
Jeśli jednak miałybyśmy wymienić kilka spośród tych najsłynniejszych gospodyń salonów, to nie możemy nie wymienić pewnego pseudonimu Deotyma.
Deotyma Łuszczewska, wielka polska poetka, improwizatorka, która wraz z matką prowadziła w Warszawie ceniony salon artystyczny. On oczywiście miał przede wszystkim taki wydźwięk literacki, aczkolwiek muzyka też rozbrzmiewała w tej przestrzeni salonu. Wiemy, że Deotymę odwiedzał Stanisław Moniuszko. Tam też, ponieważ te improwizacje Deotymy bardzo często ocierały się też o tematy muzyczne, to też podejmowane były na przykład różne działania uświetniające okoliczności związane chociażby z wielkimi twórcami muzycznymi. I tutaj między innymi wiemy, że zaprezentowano w salonie Deotymy sztukę teatralną poświęconą Beethovenowi z udziałem muzyki. Więc te salony prowadzone przez kobiety rzeczywiście także w tej przestrzeni polskiej były bardzo liczne. Aczkolwiek bardzo często też te kobiety wespół z mężami, wspierając ich rozliczne pasje, prowadziły tego rodzaju działalność. Tutaj możemy też wspomnieć o salonach chociażby Władysława Żeleńskiego i jego świetnie wykształconej żony Wandy
Zgrabowskich.
Właśnie. Jeszcze też wspomina się o salonie Zdzisława i Zofii Jachimeckich, który to salon funkcjonował w pierwszej połowie XX wieku. Zdzisław Jachimecki, ceniony polski muzykolog, twórca krakowskiej muzykologii, który właśnie wespół z żoną, która była wykształconą romanistką, taki salon jeszcze z początkiem XX wieku prowadził.
Z pojęciem salonu wiąże się także pojęcie mecenatu. Wielu artystów, tych wybitnych, tych profesjonalnych, bywało w salonach osób, które mogły im po prostu pomóc w prowadzeniu kariery.
Ci artyści za sprawą gospodarzy takich miejsc chociażby spotykali wydawców, którzy byli zainteresowani wydaniem ich utworów, spotykali organizatorów różnych wydarzeń o charakterze artystycznym, gdzie mogliby oni zaprezentować swoje umiejętności. Do tego też w ramach chociażby takiej działalności salonowej, którą oczywiście zazwyczaj prowadzili także po prostu ludzie, którzy mogli sobie na to pozwolić, to też dowiadywano się, kto jest w jakiejś trudnej potrzebie, kto zbiera chociażby pieniądze na to, żeby wyjechać na studia do innego kraju, albo potrzebuje jakiegoś wsparcia o charakterze finansowym. Więc też wiemy, że chociażby Maria Kalergis niejednokrotnie pomogła Stanisławowi Moniuszce, zbierając chociażby za sprawą swojej działalności środki na jego wyjazd do Paryża. Bez finansowego wsparcia Marii Kalergis na pewno nie doszedłby on do skutku.
Na początku naszej rozmowy zasygnalizowałyśmy tę ważną funkcję polskich salonów muzycznych jako tych przestrzeni, w których kultywowana była polskość, czy polski język, polska kultura, polska muzyka, zwłaszcza w okresie po powstaniu listopadowym, gdy ta instytucjonalna kultura praktycznie przestała istnieć. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że gdyby nie salony, to z polską kulturą w wieku XIX byłoby znacznie gorzej?
Niewątpliwie znaczenie salonu w kulturze polskiej jest bardzo istotne z uwagi chociażby na to, że wśród różnych represji, które spotkały naród polski po upadku powstania listopadowego, było ograniczenie działalności różnych instytucji zajmujących się nauką i sztuką, ograniczenie, a czasami uniemożliwienie ich funkcjonowania. Dlatego też to życie naukowe, życie artystyczne w dużej mierze toczyło się po prostu w salonach. Oczywiście te salony też były infiltrowane przez agentów zaborców, natomiast niewątpliwie była to przestrzeń, gdzie można było w miarę swobodnie głosić też takie nieprawomyślne, zdaniem zaborcy, idee i też przekazywać sobie różne informacje. Więc w XIX wieku można powiedzieć, że to życie artystyczne toczy się głównie w tej przestrzeni salonu, aczkolwiek wiadomo, że różnego rodzaju rozrywki, także też prezentacja sztuki ma miejsce także poza przestrzenią salonów. Natomiast tutaj w przestrzeni salonu mogły się też prezentować osoby, które na przykład z różnych względów nie mogły mieć wstępu do profesjonalnych miejsc, przestrzeni, gdzie muzyka mogła być wykonywana.
Co więcej, polskie salony funkcjonowały także w innych krajach, chociażby w Paryżu.
Oczywiście, że tak. Zwłaszcza przedstawiciele wielkiej emigracji, którzy znaleźli się w Paryżu, otwierali te przestrzenie salonowe głównie dla rodaków. Natomiast Chopin bywał i w tych kręgach polskich i też oczywiście szturmem wdarł się do salonów prowadzonych przez Francuzów, żeby wspomnieć chociażby księżną Polignac. Też odbiciem chociażby tego, jak żywe było to życie salonowe, zwłaszcza w XIX wieku, jest literatura. Żeby wspomnieć chociażby książki Prusta, żeby wspomnieć nasze dziady, gdzie w trzeciej części tego naszego wielkiego arcydramatu są dwie sceny. Scena salonu warszawskiego i oczywiście salon wileński i apartamenty Nowosilcowa. I tam właśnie też Mickiewicz pokazuje nam, jak te salony mogły istnieć, jak one funkcjonowały, jak one wyglądały.
Choć nie jest to pochlebny obraz.
Oczywiście nie jest to pochlebny obraz, ale też pokazuje, że to nie koniecznie było wyłącznie skupisko osób zasłuchanych w artystę, który gra na jakimś instrumencie, czy prezentuje jakiś poemat. Natomiast też pokazuje Mickiewicz, jak to rzeczywiście mogło wyglądać, że ta muzyka gdzieś pobrzmiewa. Między innymi u Nowosilcowa był grany koncert fortepianowy Herca. Były grane fragmenty Don Giovanniego Mozarta. Więc też niewątpliwie to pokazuje tę przestrzeń wileńskiego salonu Nowosilcowa jako też przestrzeń, w której rozbrzmiewa muzyka.
Wspomniała pani o tych fragmentach Don Giovanniego, które pojawiały się chociażby u Nowosilcowa. To ja muszę w takim razie tu dopytać o to, jaka muzyka rozbrzmiewała w tych salonach, bo chyba było tak, że były to zarówno utwory solowe na fortepian, który wówczas również był chyba jednym z najważniejszych instrumentów tamtego czasu, ale była także twórczość wokalno-instrumentalna, no i kwitł też rynek rozmaitych transkrypcji. To wszystko mówi nam o tym, czego chciano po prostu słuchać w salonach.
Ta muzyka rzeczywiście salonowa jest bardzo zróżnicowana, aczkolwiek wiadomo, że ze względu na to, że bardzo często były to po prostu sale, które nie powstawały z myślą o tym, że będzie tam prezentowana muzyka, więc też ten wymiar akustyczny był na pewno różny. Natomiast oczywiście dominowała muzyka na mniejsze składy, więc tutaj przede wszystkim były to miniatury instrumentalne, pieśni, ewentualnie jakieś duety, utwory kameralne, aczkolwiek też nie jest tak, że profesjonalni muzycy nie podejmowali różnych działań zmierzających do tego, żeby można było też prezentować twórczość na jakieś większe już składy. I tutaj chociażby działalność i salon Hesików, rodziny cenionych wydawców muzycznych, gdzie też prezentowano na przykład septety czy oktety, w związku z czym ta twórczość rzeczywiście była bardzo, bardzo zróżnicowana. Jeśli chodzi o dobór różnych gatunków muzycznych, dobór obsady, także przeznaczenie tych kompozycji na konkretny typ instrumentu, czy też głos. No i oczywiście dominowały, o czym pani słusznie wspomniała, przeróżne transkrypcje, parafrazy muzyki operowej, chociażby w wydaniu na fortepian. To też znajduje odzwierciedlenie chociażby w działalności wydawniczej tamtych wieków, gdzie rzeczywiście pojawia się szereg kompozycji fortepianowych, dajmy na to, które są różnymi ujęciami popularnych melodii z wystawianych chociażby w operach dzieł operowych.
A czy można zaryzykować tezę, że to dzięki salonom nastąpił rozwój kameralistyki?
Oczywiście, jak najbardziej. Twórczość kameralna znalazła swoje miejsce, chociażby z uwagi na to, że jest to twórczość mało obsadowa, że nie potrzeba zbyt wielu muzyków, którzy mogą, załóżmy, wykonać jakieś trio czy też kwartet. W związku z czym ta twórczość była chętnie uprawiana przez kompozytorów, którzy wiedzieli, że ich kompozycje mogą zaistnieć w takiej przestrzeni, mogą zostać wykonane. Więc niewątpliwie ten typ muzykowania salonowego miał też przełożenie na to, jakiego rodzaju twórczość była także przez kompozytorów chętnie uprawiana.
Jak wspomniałyśmy, salony miały swoje największe znaczenie w wieku XIX, jeszcze w początkach wieku XX, no ale później już stopniowo zaczynają tracić na znaczeniu. Tak jest w Polsce, tak jest też w innych częściach Europy czy świata. Z czego to wynikało? Czy może pojawienie się wielkich sal koncertowych, orkiestr symfonicznych, instytucjonalizacja w pewnym sensie życia muzycznego, to właśnie był ten czynnik, który wpłynął na to, że już rzadziej spotykano się w tych kameralnych przestrzeniach?
Tak, instytucjonalizacja życia muzycznego, o której pani wspomniała, miała niewątpliwie też wpływ na to, że życie salonowe zaczęło powoli zamierać. I też zmieniły się oczywiście także zwyczaje nawet przysłuchiwania się muzyce i też kompozytorzy, muzycy z biegiem czasu coraz mniej chętnie grali do tak zwanego kotleta. Sale koncertowe, gdzie tutaj oczywiście publiczność nierzadko wyrażała swoją fascynację czy entuzjazm, albo wręcz przeciwnie, niechęć do tego, co prezentuje na scenie, to oczywiście się zdarzało. Natomiast też zmieniły się te sposoby słuchania muzyki, więc też zaczęto przysłuchiwać się zwłaszcza muzyce prezentowanej przez wybitnych artystów na salach koncertowych po prostu w ciszy i w skupieniu. I
było w salonach często rozmawiano podczas wykonań.
Rozmawiano, jedzono, przerywano muzykowi, gdy grał. Tutaj między innymi Paderewski był też taką postacią, która bardzo nie lubiła tego, że gdy on gra, goście, którzy go słuchają, rozmawiają, szepczą. Uważał, że muzyka po prostu wymaga skupienia i też w listach Paderewskiego zachowały się takie wzmianki, gdzie on rzeczywiście utyskiwał na zachowanie publiczności podczas koncertu, który on dawał w salonie, będąc jeszcze zmęczonym po jakimś wcześniejszym koncercie, który tego samego dnia dał w profesjonalnej sali muzycznej.
A Paderewski akurat koncertował bardzo dużo i w bardzo różnych miejscach, o czym doskonale wiemy.
A ponadto też poza tą instytucjonalizacją życia muzycznego, o której pani wspomniała, to też zmienił się sposób myślenia też ówczesnego człowieka o rozrywkach. Zaczęły dominować inne rodzaje rozrywki, w tym między innymi sport, który nie wymagał takiego nakładu sił i poniesionych środków, jak na przykład trwająca wiele lat edukacja gry na jakimś instrumencie. Ponadto też pojawiły się różnego rodzaju urządzenia fonograficzne do nagrywania i odtwarzania muzyki. W związku z czym w pewnym momencie ówczesny człowiek miał do dyspozycji, dzisiaj powiedzielibyśmy sprzęt, ale urządzenie, które umożliwia mu odtworzenie jakiegoś nagrania bez udziału żywego człowieka. I to też nie wątpliwie zrewolucjonizowało także nasze dzisiejsze myślenie o muzyce, ale także spowodowało, że coraz częściej kupowano różne, oczywiście rozwijające się, urządzenia rejestrujące muzykę i cieszono się muzyką także w takiej postaci.
Pojawiło się też radio.
Pojawiło się też radio, które też oczywiście zapewniało dostęp, może wówczas jeszcze na początku nie nielimitowany, ale właśnie duży dostęp do twórczości muzycznej, która była grywana o różnych porach. Były różnego rodzaju transmisje z teatrów, chociażby operowych. W związku z czym nie było już takiej potrzeby, żeby zgromadzić się po to, żeby posłuchać muzyki, bo media nam to ułatwiły. Do tego pojawiły się różnego rodzaju kluby dyskusyjne, często organizowane, tworzone przy różnych redakcjach, kawiarnie, gdzie też ta muzyka była prezentowana, w związku z czym ludzie po prostu wychodzili ze swoich domów po to, żeby spędzić czas gdzieś w jakiejś kawiarni, spotykając się z ludźmi. No i to też się przyczyniło do zmierzchu tej formy spędzania czasu przy muzyce i rozprawiania o niej, jaką był salon.
Ale to wcale nie znaczy, że salon jako instytucja zniknął, bo chociażby okres II wojny światowej sprzyjał temu, żeby powrócić do takiej formy spotkań i no, życia towarzyskiego, które w innych przestrzeniach nie miałoby szans istnieć. A czy dziś możemy mówić o renesansie tej idei, albo przynajmniej o jakichś inicjatywach, wydarzeniach, które nawiązują właśnie do tego dawnego XIX-wiecznego salonu?
Niewątpliwie jest prowadzona, szeroko zakrojona też działalność wydawnicza przeróżnych oficyn. Tutaj wspomnę o działalności Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, które wydaje w ostatnich latach dość dużo publikacji z muzyką kameralną, która powstała w wieku XIX, niejako przypominając to, że rzeczywiście w zakresie twórczości kameralnej nie mamy się czego wstydzić, bo bardzo wielu kompozytorów tego rodzaju dzieła po prostu pisało. Ponadto pojawiają się inicjatywy mające na celu prezentację tej muzyki też współcześnie, współczesnemu słuchaczowi. Wspomnę tutaj o inicjatywie podjętej przez Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, którzy już od paru ładnych lat organizują festiwal Krakowski Salon Muzyczny. I tam prezentowana jest muzyka, nie tylko zresztą XIX-wieczna, także XX-wieczna, kameralna, pieśni, miniatury, instrumentalne i bardzo dobrze się ta idea tutaj zakotwicza też, sprawiając, że współcześni muzycy coraz częściej po taki repertuar kameralny także właśnie polski sięgają.
Chyba można powiedzieć, i tak wynika również z pani działalności naukowej, że salon to był naprawdę swoisty fenomen społeczny.
Tak, salon był fenomenem społecznym z bardzo różnych względów. Był jednak też taką przestrzenią opiniotwórczą i to było, myślę, też niesamowicie istotne. Na salonach prezentowano to, co było godne uwagi. Dyskutowano na temat oczywiście wartości artystycznej, jakości tego, co w tych salonach było prezentowane. Bywalcy salonowi mieli sposobność, żeby zapoznać się właśnie z najnowszymi osiągnięciami i dokonaniami w zakresie sztuki, a ponadto też, tak jak już wspomniałyśmy o tym wcześniej, salony pełniły funkcję pierwszych, można powiedzieć, agencji artystycznych. Rzeczywiście tutaj ta idea, która przyświecała twórcom, organizatorom tych spotkań salonowych właściwie od samego początku, oczywiście z różną intensywnością, z różnym natężeniem, ale ona rozwijała się, funkcjonowała przez wiele wieków, gromadząc właśnie ludzi, którzy mieli coś ciekawego do zaoferowania publiczności, mieli coś ciekawego do powiedzenia i jednocześnie też wykształcając pewne wzorce oceny twórczości artystycznej, w tym także muzyki.
Do XIX-wiecznego salonu przenieśliśmy się dziś dzięki opowieści dr Małgorzaty Sułek z Akademii Muzycznej w Łodzi. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.